cisza. Ta cisza skupiła twoją uwagę. Spodziewałeś się normalnego pitolenia lub jakiegoś huka, kotwicy, a tu będz? Chwila ciszy, która zupełnie nie pasuje i jest nieoczekiwana. I skupia uwagę.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
O ile oczywiście nie trwa za długo, bo pomyślisz, że mi odbiło i coś się zawiesiłem. Pauza i cisza jest jak magia w komunikacji. Jeśli prowadzisz rozmowy handlowe i chcesz skupić uwagę słuchacza, rozmówcy, chcesz, aby twoje słowa lepiej wchodziły, to mniej mów. Mów mniej. Nie trajkocz tych wszystkich wyświechtanych zwrotów handlowych w tempie strzelania z karabinu kałasznikow. Stosuj pauzę. Zmieniaj tembr głosu, chociaż to, a zobaczysz, jakie to może przynosić efekty. Zainteresujesz rozmówcę bardziej, skupisz jego uwagę, a wtedy to, co mówisz, ma większe szanse wejścia. A przecież chcesz, aby weszło tu. Zainteresuj, przecież tego chcesz. Pauza wzmacnia zainteresowanie i skupienie słuchacza, a zmiana tonu głosu powoduje, że to, co chcesz, wchodzi głębiej, mocniej i dokładniej. I cisza. Nieoczekiwana zwłaszcza. Cisza. Ja wiem, na YouTubie pauza i cisza jest nie na miejscu. Tu trzeba trajkotać szybko, mocno, napitalać ile wlezie. Wiadomo, to jest YouTube, tak? Tego się spodziewasz. Ale w rozmowach handlowych tak tego nie rób. Tego robić nie musisz. A teraz, gdy mnie słuchasz, to prawdopodobnie ciekawi cię, co będzie dalej. Ciekawi cię teraz bardziej czy mniej? Pewien znany YouTuber kupił produkt naszego klienta i w swoim podcaście go ocenił bardzo, bardzo negatywnie. Podcast trwał 26 minut. Co się wydarzyło? Nasz klient miał stracha, co teraz? No, dziesiątki tysięcy wyświetleń w ciągu pierwszego dnia, a po kilku tygodniach setki tysięcy wyświetleń. Co z tego wyszło? Ano, wyszedł ponad 30% wzrost sprzedaży, zamówień od chwili emisji tego podcastu z bardzo negatywną opinią znanego YouTubera. O co w tym chodzi? No, to też Cię zaciekawiło, jestem tego pewien. I o to w tym chodzi, aby zaciekawić najpierw. Najpierw musisz skupić uwagę słuchacza. Skupiłem? Wiem, że skupiłem. Jesteś skupiona, skupiony. Tutaj storytelling zadziałał i dostosowana forma wypowiedzi, trochę tak na Wołoszańskiego z sensacji XX wieku, i dodatkowo zadziałała zagadka, bo tajemnice i zagadki cholernie skupiają uwagę, są najlepsze. Skupiłeś uwagę, prawda? Mam cię. Popatrz, mówię wolniej, z pauzą, ciszą, ale słuchasz, oglądasz. I tak można też sprzedawać. I tak należy sprzedawać. Najpierw zainteresuj, skup uwagę, potem masz szansę, że to, co będziesz mówił, robił, może być dostrzeżone, a może nawet zaciekawi na tyle, że ktoś wyda swoje pieniądze. Czy robisz reklamy, czy sprzedajesz, czy zarządzasz sprzedażą? Zaciekaw, cholera jasna najpierw. Zaciekaw. Zainteresuj produktem, sobą lub formą wypowiedzi, ale zainteresuj człowieka najpierw. No dobrze, okej. A teraz rozwiązanie zagadki z tą złą opinią YouTubera. Wszystko, co usłyszałeś do tej pory, to prawda. Ten storytelling jest prawdziwy. Co się takiego wydarzyło? Dlaczego ilość zamówień wzrosła? Ponieważ na początku podcastu YouTuber powiedział, że zakupił jeden z najtańszych produktów na rynku i zaczął go odpakowywać, testować, omawiać, pokazywać, doświadczać. Widzowie widzieli ładnie opakowany produkt i znanego youtubera, który to kupił. Był ewidentnie zainteresowany. Mówił o tym zupełnie neutralnie na początku. I to wystarczyło do podjęcia decyzji przez kilka tysięcy osób. A negatywne opinie tenże youtuber zaczął wypowiadać w 22 minucie, trwającego 26 minut podcastu. Ale kto ogląda podcasty do końca, prawda? Przecież moich też nie ogląda. Tam po co by oglądać do końca? I tu łapiemy się w pułapkę myślenia, tak zwanych błędów poznawczych. Myślenia tunelowego, pierwszego, nazywaj sobie to jak chcesz, ale fakt jest taki, że z kilkuset tysięcy widzów do końca obejrzało tylko około 20%. I oni usłyszeli bardzo negatywną opinię youtubera. I nie kupili. A reszta, czyli zdecydowana większość, przerwała przed 22 minutą, połowa w zasadzie już około 14 minucie, czyli większość zobaczyła, że youtuber kupił ten produkt i go pokazuje, omawia. I to wystarczyło, żeby powstało skojarzenie, że poleca, a on nie polecał. Zdecydowanie nie polecał. Tylko nie w tej minucie. Mózgi widzów dopowiedziały to, czego nie było. I już, po sprawie. Popatrz. Oszukać ludzki mózg można na wiele sposobów. Często nie trzeba tego robić. Ludzie sami siebie oszukują. Wpadają w tak zwane pułapki myślenia. YouTuber zainteresował, a reszty nie słuchali. Kto wytrzyma 25 minut gadania w jakimś podcaście? Kto to wytrzymuje? Pan Kahneman opisał to precyzyjnie, dlaczego tak jest. I chyba można mu wierzyć, bo między innymi za tą książkę otrzymał Nagrodę Nobla. Ja bym wierzył. W sprzedaży i w marketingu to właśnie trzeba wiedzieć, że mylimy się w zdecydowanej większości naszych osądów, opinii i wrażeń. Nasz mózg podpowiada to, co powiedziane nie było. Dopowiada to. A jeśli dzieje się to szybko, nie zauważysz i nie odróżnisz, czy to, co usłyszałeś, zobaczyłeś, jest tym, o czym myślisz, co odczuwasz. I tak mają twoi klienci. Skoro youtuber kupił, ogląda, omawia, przedstawia szczegóły, to znaczy, że poleca. Bo inaczej by nie kupił. Choć nie poleca, ale mózgi odbiorców nie wytrzymują zbyt długiego skupienia, więc to, czego nie ma, zostaje dopowiedziane przez mózg widza i po sprawie. Mylimy się najczęściej. Na szkoleniach, które prowadzę, handlowych, uczestnicy wykonują zawsze kilka zadań, takich zagadek handlowych. Dostają opis pewnej sytuacji i pytanie, co teraz zrobisz? Wcześniej odkładam na bok kartkę papieru z moimi zapiskami, tak aby uczestnicy widzieli, że robię to przed ich odpowiedziami. To jest ważne. Najpierw kartka, a potem zagadka. Po ich odpowiedziach spisanych na tablicy proszę, aby jeden z uczestników przeczytał to, co wcześniej napisałem na kartce. I w 90% jest dokładnie to, co uczestnicy odpowiadają, co jest napisane na tablicy. Wykonałem ten eksperyment na kilkunastu chyba nawet, czy kilkudziesięciu zajęciach, to lekko licząc ponad 200 osób odpowiedziało na te same zadania. W ten sam sposób. Identycznie. I to nie jest przypadek. Czy ja jestem jasnowidzem? No nie jestem. Ja po prostu wiem, jak ludzie reagują na to, co im powiesz, bądź co zrobisz. I to można przewidzieć. Reakcje ludzi, ich reakcje w 90%. To też nie jest jakaś magia, tego się można nauczyć. Większość rzeczy w sprzedaży dzieje się według utartego schematu, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Zachowują się podobnie i mówią w większości tak samo, używając podobnego słownictwa. Jeśli chcesz być skuteczny w sprzedaży, to właśnie to musisz zmienić. I to jest krok pierwszy, podstawowy. Zaskocz, zainteresuj, zmuś do skupienia i myślenia i mów inaczej niż Wszyscy. Jeśli dziś zaczniesz ludziom oferować na przykład fotowoltaikę, najczęściej usłyszysz, że to się już nie opłaca, poczekamy na dofinansowanie. Panie, tyle już tu było i każdy zachwala, a na końcu okazuje się, że to się chyba nie opłaca. Tego typu odpowiedzi możesz przewidzieć, a więc skoro wiesz, co się stanie za chwilę, jeśli zaproponujesz i zaoferujesz swój produkt, to nie rób tego. Nie rób tego, bo wiesz, co się wydarzy. Coś, czego nie chcesz, żeby się wydarzyło. Ostatnio ćwiczymy z pewnym jednym handlowcem z tej branży, eksperymentujemy wręcz właśnie z fotowoltaiką. I on zaczyna rozmowę od tego, że no mniej więcej robi to, oczywiście swoimi słowami, na swój sposób, ale mniej więcej robi to tak. Panie, jak znam życie, to było to już u pana co najmniej ze 30 sprzedawców fotowoltaiki, prawda? No i co on wtedy usłyszy, jak tak postawi pytanie? No usłyszy, że to prawda. I to można przewidzieć. A dalej dopiero mówi, i proszę pana, ja też się tym zajmuję i nie chcę panu tak naprawdę niczego sprzedać. Mam tylko pewną nietypową prośbę. Czy może pan ze mną chwilkę porozmawiać? Chciałem tylko zobaczyć, czy ta fotowoltaika gdzieś to jeszcze w ogóle ma sens. Na przykład w pana przypadku. Czy możemy chwilkę na ten temat pogadać i to sprawdzić, czy to by się panu opłacało, czy nie. Bo jak nie, to nie będzie pan przecież żadnych decyzji podejmował. I mniej więcej tak mówi do ludzi. Coś w tym stylu, na swój sposób oczywiście. I możesz wierzyć lub nie, to twoja sprawa. Ale ten facet ma teraz 3 razy więcej spotkań, które sam sobie umawia. I nie czeka na lidy, bo lidy są kiepskie. Bo lid to już jest ustawione przez kogoś spotkanie i trudniej to ominąć. On sobie sam klienta ustawia, otwierając rozmowę zupełnie inaczej niż setki innych osób robiących to samo. A sprzedaż? Sprzedawał w mękach jeszcze latem 2-3 małe instalacje miesięcznie. Od czasu jak przećwiczył mniej więcej ten format, sprzedaje 2 razy więcej. Możesz wierzyć, możesz nie, twoja sprawa. Czy początek rozmowy zainteresuje rozmówcę? No nie każdego, ale jeśli będziesz robił to, co robią wszyscy, to będzie problem, to będziesz miał efekty takie, jak mają wszyscy, czyli marudzą. A tak, ten facet zaczyna zupełnie inaczej i zmieniając ten początek rozmowy, otwiera sobie dopiero szansę do tego, żeby skupić uwagę rozmówcy w sposób inny niż wszyscy, którzy do tego człowieka docierają. A więc nie zaczynaj tak samo, bo wiesz, co się wydarzy za chwilę. Ale jak zapytasz handlowców od fotowoltaiki, usłyszysz, że jest źle, ludzie nie chcą, czekają na jakieś tam dofinansowania, że to się nie opłaca w ogóle. No tak mówią wszyscy, ale ten już tak nie mówi. On dopiero się uczy skutecznej komunikacji, a już ma zupełnie inne wyniki. Czy wszyscy się mylą? Z fotowoltaiką jest dziś ciężej niż parę lat temu. Ale to nie znaczy, że się nie da. Po prostu jest trudniej. I aby dziś na tym zarabiać i sprzedawać, trzeba się wysilić. Trzeba uczyć się i być znacznie lepszym i pracować na wyższym poziomie. Na wyższym poziomie handlowym grać trzeba. A reszta niech marudzi i się myli. Kilkanaście lat temu marka Patagonia, taki producent, marka odzieżowa, wypuściła reklamę i to w Black Friday, kurtki swojej produkcji, w której powiedziała, żeby do drogich klientów, nie kupujcie tej kurtki. To im powiedziała. Mało tego, dała kilka argumentów, aby jej nie kupować. Ona mówiła, chroń planetę, żebyśmy mogli tą kurtkę wyprodukować, trzeba zużyć tyle i tyle litrów wody. To jest nieekologiczne. Nie kupuj. Chodź w starej, wypierz sobie, nie wiem co. Mówiła, ile wody do produkcji tej kurtki się zużywa. To było bardzo odpowiedzialne społecznie, zresztą jak cała ta marka kładzie bardzo duży nacisk na aspekt społeczny, na aspekt ekologiczny właśnie. No ale w tej reklamie pokazała nową kurtkę i powiedziała, weźcie jej, nie kupujcie. Po emisji tych reklam, sprzedaż tej kurtki oraz innych produktów marki wzrosła o jakieś 30-35% do minimum w skali świata. Pomimo, że powiedzieli, nie kupuj, planeta, woda, ekologia, po co ci ta kurtka, chodź starej, chłopie. Fajną zrobiliśmy, ale nie po to, żeby ją kupował. A jednak mylimy się w większości, najczęściej się mylimy. A teraz pokażę ci inną, również reklamę. Latarka. Popatrz przez chwilę. Popatrz, teraz powiem ci, w jaki sposób oglądałeś tę reklamę. Najpierw punkt palący się w obrazie. To zobaczyłeś jako pierwsze. Potem zaczynasz szukać rozwiązania. O to tu chodzi, co tu się pali. I idziesz po snopie światła w stronę latarki, dłoni i ochroniarza. Kto widział film Noc w muzeum, już ma mocne skojarzenie. A kto nie widział, to i tak połączy to ze strażnikiem, z muzeum, z eksponatami. I tak przekaz wchodzi bardzo mocno. Jest precyzyjnie określone, w jaki sposób widz ma to obejrzeć. Punkt zapalny, obraz, latarka, dłoń, ochroniarz, noc w muzeum, film lub nie, ale jesteś w tym muzeum. I co teraz? No i teraz szukasz rozwiązania. Szukasz co dalej, o co tu chodzi. Rozwiązania tej zagadki. Dlatego napis marki jest mały w prawym rogu, abyś szukał przez chwilę. Nie wiem, czy go widać nam dokładnie. Widać, panie Spielberg, ten napis? Tu jest ten napis. Gdyby ten napis był olbrzymi na środku, to by zupełnie nie zadziałało. Ten napis jest tu. Aby twoje zachowanie, twoja percepcja, twoje oglądanie tego przekazu było dokładnie według tej ścieżki. Punkt, snop światła, latarka, ochroniarz, skojarzenie A, skojarzenie B. Widzisz pewien dramat, bo się pali obraz, ale o co tu chodzi? Musisz szukać rozwiązania. Twój mózg nie spuści wzroku z ekranu, dopóki rozwiązania nie będzie. Dlaczego? Poszukaj chwilę i zobaczysz markę Maglite. I tę reklamę zapamiętasz. Dokładnie tak, jak twórcy zaplanowali. Dlaczego tak jest? Bo ta reklama ma sprzedawać. Ale marka wie, że nikt nie marzy, nie filozofuje, nie śni tygodniami o latarce, i wie, że to się dzieje impulsywnie przy półce albo gdzieś tam w jakimś regale w markecie jakimś, takim budowlanym albo jakimś innym, tak? O, latarki, wezmę latarkę. Tak? Chcesz kupić latarkę, zatrzyma się tam na maksymalnie 30 sekund, minutę, kropka. I tam ta latarka ma się sprzedać. Ich latarka. Bo wtedy twój mózg ma ci podpowiedzieć i przypomnieć tę reklamę właśnie. I tę markę, ten brand. I tak, z 6 różnych marek ta wyłoni się na pierwszy plan w twoim mózgu, w twoim top of mind. W tej sekundzie, kiedy właśnie myślisz, którą latarkę wybrać. Czy na wszystkich takie coś zadziała? Nie. Wystarczy, że ona zadziała na 30% osób i to już wystarczy. Poza tym można je też przy okazji lepiej wyeksponować, na przykład w sklepie, tak? A wtedy znaczna część ludzi kupi tę latarkę, nawet jak jej nie potrzebuje, bo od razu skojarzą, o, to ta latarka. A faktycznie, przyda się. Czy wszyscy tak zrobią? Nie. Wystarczy, że 10% niepotrzebujących kupi tę latarkę. Jeśli zagrasz na dużej skali, to oznaczać będzie gigantyczną sprzedaż. Pomimo, że większość jej nie kupi. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Tę reklamę nie robił grafik, aby była ładna, aby się komponowała, aby kolory, aby to było ciekawe. Tę reklamę opracował ktoś, kto rozumie, że ta reklama ma sprzedawać. Ma wywoływać wcześniej zaplanowany efekt i to bardzo precyzyjnie, a na końcu ma monetyzować produkcję tej marki. Tak może sprzedawać wszystko, o ile wiesz, jak skupić czyjąś uwagę i wtłoczyć przekaz, który będzie zrozumiany tak, jak chcesz. I do tego jeszcze ma być zapamiętany. Zaciekawiła cię ta reklama? Zaciekawiła. Nawet jak myślisz, że nie, to ja wiem, że ją zapamiętasz. No dobrze, bo jeśli nie będzie zapamiętany, bo jeśli nie, to może wyglądać tak, jak na przykład to. Popatrz. Tak wyglądają klienci. No w zasadzie dokładnie tak wyglądają. Nie są podobni, tak wyglądają. Te kropelki dookoła to jest ilość informacji, jaka dociera do nas, nie chcę już mówić, na godzinę, na dzień, na minutę, na sekundę z różnych źródeł. I w pewnym momencie, kiedy mamy pewnego pokokardę dużo, to zamykamy oczy i nie widzimy tego. I kropka. I już. No nie widzimy tego, dopóki nie zobaczymy coś jakiego? Ciekawego. Kiedyś czytałem wnioski z pewnych badań marketingowych. Zapytano kierowcy w Polsce, kierowców jeżdżących po dużych aglomeracjach, którzy cały dzień jeździli po dużych miastach samochodem, wozili, rozwozili różne rzeczy. Jakie reklamy dziś widziałeś? Odpowiedzi były przerażające, tak? Z takiego z marketingowego punktu widzenia. A w zasadzie normalne z ludzkiego punktu widzenia. Bo każdy coś widział. Jakieś pojedyncze komunikaty wymienili. Ale pojedyncze. A widzieli setki albo tysiące różnych reklam i firm, które wydają miliony na to, żeby ci kierowcy to zobaczyli. Oni nic nie widzą. Ja zawsze pytam na warsztatach handlowych, które prowadzimy, do uczestników, jeśli jechałeś dziś samochodem przez Kraków, Warszawę czy Poznań, w zależności gdzie są organizowane, jakie reklamy widziałeś dziś, albo słyszałeś, albo cokolwiek. I zawsze jest konsternacja. I szukają, i patrzą, i szukają, kombinują jakieś odpowiedzi. I kłamią, wymieniając zapamiętane nie dziś, tylko znacznie wcześniej, jakieś pojedyncze komunikaty. Jakie oni wymieniają te komunikaty? No te, które ich je co zrobiły? Zaciekawiły. Czym? Czymkolwiek. Nie wstyd wam? Wy też tak macie. Setki firm wydają miliony złotych budżetów na swoje reklamy, na komunikaty, a wy tego nie widzicie? Jedziesz sobie samochodem i co? I co? I nie widzisz nic? Wiesz, ile pieniędzy firmy wydają na marketing, na billboardy, na reklamy, na radiowe, na internetowe, a ty sobie jedziesz i co? I co? Nie wstyd? Jakże wam nie wstyd, ludzie kochani. Można o czymś powiedzieć tak. Na przykład, popatrzcie. Chcemy sprzedać ketchup. O, to jest normalna reklama. Dobry ketchup. Jeszcze skojarzony, że to nie jest kwestią przypadku ten smak i możesz sobie go... Od razu ci też podpowiadają, co możesz z nim zrobić. Na kanapkę położyć, tak? No fajna, normalna reklama, tak? Ale ketchup można sprzedawać też tak. I teraz pytanie. Jeśli jeden i drugi komunikat będziesz widziała w wielu miejscach kilkanaście razy, na różne sposoby, to który zapamiętasz? Który utkwi ci bardziej w pamięci? Jedni i drudzy chcą sprzedać ketchup, wiedząc, że jest konkurencja wobec ciebie, tak? Bo ketchupów jest dużo. Który zapamiętasz? Który zainteresuje cię bardziej? Nie wiem, odpowiedz sobie sam na to pytanie. Co zapamiętają ludzie, widząc te dwa komunikaty? Co wejdzie głębiej? Co przypomni się klientom, kiedy pomyślą o zakupie ketchupu? A co przypomni się klientom, jeśli jesteś handlowcem, jeśli pomyślą o tobie po spotkaniu z tobą? Albo co pomyślą o twojej firmie? Wszystko zawsze sprowadza się do jednego. Czy umiesz zainteresować? Mówię to teraz jako klient, bo jeśli tak, to twoje szanse sprzedaży wzrosną. Jeśli umiesz mnie zainteresować tym, co mówisz, to szanse twoje wzrosną, że to, co potem będziesz chciał mi sprzedać, zaoferować, pokazać, wejdzie głębiej. Mogę to zrozumieć. Przynajmniej nie odrzucę na podstawie jakichś stereotypowych doświadczeń własnych albo paradygmatów. Albo nie odrzucę tego na podstawie tego, co podpowie mi mój mózg. Nie ty, tylko mój mózg. Jako handlowiec lub jako firma zastanów się nad dwoma rzeczami w swojej pracy biznesowej, bo tylko o tym mówię. Co sprzedajesz? Co? Pytanie, co to jest? Kropka. A drugie pytanie to jest, jak to robisz? I teraz zastanów się tak przez chwilę, spokojnie, z pauzą, co jest ważniejsze. To, co sprzedajemy, czy to, jak to robimy? Zastanowiłeś się? Odpowiedź jest tylko jedna. Tak naprawdę, no zresztą jaka? Jaka jest odpowiedź? Jeśli zastanowiłeś się naprawdę i masz swoje wnioski, to napisz w komentarzu, co jest ważniejsze, co sprzedajemy, czy jak to robimy. Napisz, pokłócimy się trochę. W praktyce w 9 na 10 przypadkach to, jak to robisz, jest o wiele ważniejsze od tego, co sprzedajesz. To dlatego w branży OZE 15 firm narzeka, że klienci nie chcą inwestować, nie ma lidów i marudzą sobie w najlepsze, czekając na lepsze czasy, które nadejdą albo nie nadejdą, albo nadejdą gorsze. A w pewnej firmie dwóch młodych ludzi handlowców w tym samym czasie spisuje po 6-7 umów na fotowoltaikę z magazynami energii od razu, miesięcznie, jeżdżąc sobie i rozmawiając z różnymi ludźmi, nie mając internetowych lidów wcale, bo twierdzą, że te lidy to są do dupy, te lidy są. No bo one są do dupy. To dlatego w innej firmie sprzedającej na przykład elementy wyposażenia wnętrz, kible, kramy, łazienki, stoły, krzesła, jakieś inne duperele, handlowcy mają nieprawdopodobny wskaźnik ilości produktów na transakcję, na klienta. I on w tej firmie wynosi 7 sztuk. 6-7 sztuk, tak średnio, bliżej 7. A w kilku, które też badaliśmy, konkurencyjnych firm z tej samej branży, szefowie, handlowcy narzekają, że klienci czekają na promocje, porównują ceny, negocjują, chcą rabaty i wychodzi im, że niecałe 3 produkty na klienta sprzedają. A w sumie produktowo sprzedają prawie to samo. Ale jedni sprzedają kible, a drudzy pokazują klientom wnętrza i obserwują, kiedy klienci odkryją, że u nich jest prościej, że u nich za jednym zamachem, podczas jednej wizyty załatwią więcej problemów niż się spodziewali. I ta druga firma nie sprzedaje kibli, krzeseł i innych rzeczy, tylko sprzedaje to właśnie. Ale nad tym trzeba trochę popracować, bo na początku klienci tego oczekują, boją się, ale po 10-15 minutach precyzyjnego procesu, czyli jak oni to robią, nie co sprzedają, a jak, no jakaś znaczna część ludzi zaczyna odkrywać, że a w sumie dlaczego nie, wszystko mogę tu zrobić. Tylko żeby ci ludzie do takiego wniosku doszli, to tu jest wymagana praca i komunikacja handlowców. Ludzi, którzy z tymi drugimi ludźmi, czyli klientami, rozmawiają i umożliwiają im to, zamiast sprzedawać kible. Jedni po prostu chcą sprzedać, a drudzy chcą sobie znaleźć alibi na to, że się nie da. No i nie da się. No i winni są zawsze inni, a klienci są źli. Ale wszystko zaczyna się od tego, co robisz na początku. Wiedząc, że klienci kontaktują się w jakiejś sprawie, z jakimś nastawieniem, a twoja robota polega tylko na tym, aby umiejętnie to nastawienie zmienić. Jak? Jak najszybciej. Kiedy? No, już na samym początku najlepiej. Marketingiem, komunikacją swoją marketingową lub pierwszym kontaktem z klientem. Kiedy cię zobaczą, kiedy się do nich odezwiesz, albo kiedy do ciebie zadzwonią, albo kiedy ty do nich zadzwonisz. Ten pierwszy kontakt może zmienić wszystko. Bo może spowodować, że będą cię słuchać bardziej, albo zapakują cię do worka jednego z 30-40 mówiących, zachowujących się, gadających tak samo. Tak jest prościej, a tak utrudnia sobie od samego początku. Jeśli zainteresujesz, masz szansę na coś, o czym inni marzą i marudzą, że się nie da. Umiejętności handlowe to znacznie więcej niż wydaje się, że wystarczy lub niż wystarczało kiedyś. Umiejętności handlowe to znacznie szerszy obszar niż wydawało, że wystarczy. Powtarzam to 2 razy. Jeśli ciekawi cię ten temat, to właśnie o umiejętnościach handlowych jest warsztat, który prowadzimy o umiejętnościach handlowych, aby do sprawy podchodzić inaczej, aby skupiać uwagę, aby rozumieć, z czym się mierzysz, aby przewidywać reakcje twoich klientów, aby zapobiegać przede wszystkim temu, co się może złego wydarzyć, zamiast walczyć i zbijać się z obiekcjami. Step one do zawodowej sprzedaży to nie przedszkole, to jest step one do zawodowej sprzedaży. A więc tu nie jest miękko, tu jest twardo. Jeżeli kogoś to interesuje, to biuromałpakalski.com.pl. Napiszcie, to powiemy wam, kiedy będą najbliższe. A jeśli nie interesuje was to, to tak czy inaczej, zanim pójdziesz jutro, pojutrze, za jakiś czas do pracy, zastanów się, co jest ważniejsze. To, co sprzedajesz, czy jak to robisz. Czy to, co sprzedajesz, umożliwia ci, że samo się sprzeda? Apple'a masz, nie wiem, telefony, bo to masz jabłuszko i to samo idzie? No nie, jak nie masz tego, to pytanie, czy jako handlowiec, jako marka, jako firma chowasz się za produkt i myślisz, że on się sam sprzeda? Jeśli to nie jest Apple, McDonald's, to może być trudno. A jeśli masz coś, co jest podobne, powszechne w innych miejscach, no to ten produkt trzeba postawić z boku i być może to, jak to robisz, jak się komunikujesz jako firma, jaki marketing używasz, jak prezentujesz swoją ofertę, jakim ty jesteś człowiekiem, jakim jesteś handlowcem, to może być decydujące. Zamiast tego, co sprzedajesz, ważniejsze jest, jak to robisz. Dobra, koniec. Ciekawy jestem, sprawdzę, ile osób średnio ten podcast obejrzało do końca. Dobrego dnia.